Na antenie Radia Lublin tradycyjnie tuż po godzinie 6 czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Witam w pierwszą niedzielę Adwentu. Tak, rozpoczynamy ten czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i myślę, że Państwo też mi to przyznają rację, że jakoś ten czas szybko biegnie. Za 4 tygodnie będziemy mówili o świętach Bożego Narodzenia. A przed nami czas, który warto dobrze wykorzystać. Warto te nadchodzące dni wykorzystać nie tylko na przygotowanie domu, ale także pomyśleć o tym duchowym przygotowaniu, a okazji do tego przygotowania będzie mnóstwo. To przecież czas rekolekcji, ale także czas porannych mszy, a więc rorat, na które w wielu parafiach duszpasterze zapraszają. Chyba nie ma takiej parafii, w której nie byłyby sprawowane o poranku te msze święte, a więc warto też może ze świecami, właśnie z lampionami na taką mszę się wybrać. Warto, jeżeli ktoś nie miał okazji, to tym bardziej jest to dobry moment, aby zrobić ten krok. Może zabrać najmłodszych, to też jest przeżycie. To akurat gwarantuje, widać to po tych, którzy czasem na 6 rano z lampionami wędrują po śniegu, ale później wychodzą może trochę rzeczywiście niewyspani, ale na pewno zadowoleni. Będziemy jeszcze o roratach mówić nie tylko dzisiaj, ale także w naszych kolejnych spotkaniach, bo przed nami te 4 niedziele, które przygotowują nas do Bożego Narodzenia. W komentarzu do dzisiejszych słów Ewangelii też na temat tego wykorzystania czasu, jaki jest nam dany, będzie nieco więcej. Ale to nie jedyny temat, który będzie dominował w programie. Będzie także o odblaskach. To bardzo ważne. Świeć przykładem to jest tytuł akcji, która trwa i jest organizowana po raz kolejny, ale przecież tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Chodzi o to, abyśmy nie stwarzali niebezpiecznych sytuacji, ale także zadbali o swoje życie. O odblaskach na pewno będzie mowa, śnieg spadł, poruszanie się szczególnie po terenie niezabudowanym jest jeszcze bardziej utrudnione, a te odblaski naprawdę ratują życie i będziemy o tym przypominać. Będzie także trochę zaproszeń na te wydarzenia, które przed nami i będzie o tym, co za tydzień, a więc o niedzieli, kiedy będziemy mówić i wspominać się, czy bardziej pamiętać o tych, którzy potrzebują tej pomocy, a więc o osobach mieszkających na wschodzie, bo przed nami 23 Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Za tydzień taki właśnie dzień obchodzić będziemy, a dziś tylko krótka zapowiedź tego, co przed nami. Te i inne informacje do spotkania. List pasterski Metropolity Lubelskiego na Adwent 2022. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Te słowa dzisiejszego psalmu uświadamiają nam, że przyszliśmy do Kościoła, który jest domem Bożym, miejscem, gdzie przybywa nasz Pan Jezus Chrystus. To On nas zawołał i zaprosił i zgromadził. Chce nas pouczać swoim słowem i nakarmiać swoim ciałem. Pragnie nam ukazać głębię Bożego miłosierdzia i obdarzyć swoim pokojem. Prorok Izajasz podkreślił już przed nami idealną wizję świata, świata bez konfliktów i wojen. Sam Bóg będzie rozjemcą między ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Każdy człowiek tęskni za pokojem, pokojem z Bogiem i z ludźmi, pokojem serca, za harmonią i równowagą, pisze arcybiskup Stanisław Budzik. Jakże nam daleko do tego ideału z powodu nieustannych konfliktów i wojen. Boleśnie odczuwamy wojnę za naszą wschodnią granicą, która przyniosła już pierwsze ofiary także na polskiej ziemi. Solidaryzujemy się z Ukraińcami, pomagamy im, bo oni giną także za naszą wolność, bo oni walczą z rosyjskim najeźdźcą także o nasze bezpieczne granice. To jest tylko fragment tego listu, który skierował do nas arcybiskup Stanisław Budzik. List będzie odczytany dziś w parafiach w naszej diecezji, a jeśli Państwo chcieliby się z tym listem zapoznać, to oczywiście jest taka możliwość. Na stronach archidiecezji lubelskiej jest on dostępny. Busola. Teraz o niewielkich gadżetach, które umieszczone w widoczny sposób mogą naprawdę uratować nam życie. Bardzo zależy nam, abyśmy wszyscy, którzy udają się na modlitwę, gdy jest ciemno, bezpiecznie dotarli do kościoła i bezpiecznie do niego mogli wrócić, powiedział ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji na temat akcji informacyjno-edukacyjnej Świeć przykładem. Akcja skierowana jest do pieszych, będących niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Trwa do końca roku. A jej celem jest przypomnienie, uświadomienie pieszym, w tym seniorom i rodzicom dzieci, o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Idąc na roraty, chociażby o poranku, warto, a nawet trzeba mieć te odblaski, bez względu na to, czy mieszkamy w mieście, czy też gdzieś poza, w mniejszej miejscowości, a mamy do przejścia kawałek do kościoła. Pamiętajmy o tych odblaskach, to jest naprawdę bardzo istotne. O tym też przypomina ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Akcja Świeć Przykładem jest skierowana do pieszych będących nieuchronnymi uczestnikami ruchu drogowego. Wyposażenie w elementy odblaskowe po prostu może nam uratować życie. Grudzień i końcówka listopada to czas Adwentu, czyli czas rorat. To jest takie szczególne nabożeństwo w Kościele katolickim, które ściąga sporo dzieci, sporo młodzieży, także osób starszych, które w ten sposób chcą lepiej przygotować się na święta, a zatem będzie powodowało w tym czasie przed i po liturgiach wzmożony ruch pieszych w okolicach świątyń, w okolicach kościołów. Stąd też bardzo zależy nam, by wszyscy, którzy udają się na modlitwie w tym czasie, kiedy jest ciemno, bezpiecznie dotarli do kościoła i także bezpiecznie wrócili. Wtedy właśnie element odblaskowy, czy to na rękawie, czy jakiś breloczek, one przymocowane na stałe do naszych toreb, do naszych kieszeni, mogą po prostu sprawić, że będziemy czuli się bezpiecznie, bo będziemy widoczni. My apelujemy do sumienia i do zwykłej roztropności, która bardzo często może nam to życie uratować.
Z kolei inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji, przypomina, że to już 6. edycja akcji Świeć Przykładem, a najważniejsze jest tutaj ciągłe przypominanie o noszeniu elementów odblaskowych.
To już 6. edycja akcji Świeć Przykładem. Ważne jest dla nas przypominanie o bezpiecznych zachowaniach na drodze, o to, abyśmy przestrzegali przepisów ruchu drogowego, a w okresie jesienno-zimowym również przypominanie obowiązku noszenia elementów odblaskowych, które mają bardzo istotny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Okres jesienno-zimowy to okres, kiedy szybciej robi się ciemno. Warto przypomnieć i trzeba o tym mówić, że noszenie elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym jest obowiązkowe i grozi za nieprzestrzeganie tego również kara określona w kodeksie wykroczeń. Zależy nam głównie na bezpieczeństwie, żeby nie było ofiar śmiertelnych, o tym, żeby nie było rannych. Elementy odblaskowe powinni nosić zarówno dzieci, jak i również osoby dorosłe. Tak naprawdę powinniśmy już to wpajać od urodzenia.
Ksiądz Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, zauważył, że wszystkie związki religijne mają swoje uroczystości w godzinach, kiedy jest ciemno. W kościołach chrześcijańskich bardzo często mówimy o tym, aby być przykładem. Stąd też to bardzo dobre hasło tej akcji – Świeć Przykładem, podkreślił. Dodał, że na co dzień nasze świadectwo jest ważniejsze niż tylko od święta.
Policja wybrała dobre hasło tej akcji, takie chrześcijańskie hasło, bo w naszych kościołach wszystkich bardzo często mówimy o tym, że mamy być przykładem. Takie noszenie odblasków jest świadectwem. To jest często tak, że kierujemy słowa do ludzi, którzy są przekonani. A ja bym chciał się zwrócić do tych, którzy nie są przekonani. Może nie tyle bagatelizują sprawę, ale może w jakiś sposób te kolorowe odblaski nie zawsze odpowiadają, czy gdzieś tam nie zawsze wydają się, że to będzie właściwe. Myślę, że warto jest zadbać o siebie, o innych. Przede wszystkim być przykładem też dla tych drugich. Dla naszych dzieci, przykładem dla osób starszych. Jesteśmy jako ludzie wierzący, szczególnie w tym okresie, który jest przed nami, jest bardzo dużo spotkań, mamy dużo nabożeństw, jest to czas świąteczny, czas radosny, czas, który ma nas scalić. Warto jest zrobić wszystko, żebyśmy wszyscy byli przy wigilijnym stole.
Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji stwierdza, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba wypadków z udziałem pieszych systematycznie maleje, chociaż w stosunku do ubiegłego roku takich wypadków jest o 204 więcej.
Te elementy odblaskowe nie są niczym niemodnym, nie są niczym zbędnym. Są elementami, które z odległości świateł pojazdu przy zwykłej pogodzie, która w tej chwili dosyć szybko nam się kończy, jako ta korzystna dla widoczności pola widzenia kierowcy, bo już około godziny 15-16 ta widoczność jest bardzo niewielka, nawet w obszarze miejskim, a przypomnijmy, że może zdarzyć się awaria chociażby latarni ulicznych, czy też miejsca, gdzie są jakieś przebudowy i ten odblask, który w tej chwili miałbym w kieszeni, a który mogę momentalnie wyjąć, założyć na krawędź ramienia czy krawędź nogi z kilkudziesięciu metrów dla świateł mijania pojazdu zwiększa moją widoczność do ponad 100 metrów. To szeroki, można powiedzieć, asortyment, bo są to breloczki, są to opaski, są to plecaki, ale bardzo często też, szczególnie wśród młodych osób, zauważamy to, że rodzice, dbając o wyposażenie do szkoły, po prostu kupują odzież z elementami odblaskowymi, natomiast sami, no niestety, nie zawsze to stosują. Pokazują to liczby, jak jest to ważne. Około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce to niechronieni uczestnicy ruchu. Jeżeli mówimy o samych pieszych, zeszły rok to prawie 21%, czyli 4755 wypadków z udziałem pieszych, 527 ofiar, to 23,5% ogółu i 4304 osób rannych, 16,3% ogółu z wypadków. Dlaczego dzisiaj o tym mówimy akurat w tych miesiącach? Dlatego, że najwięcej tych zdarzeń od lat notujemy w listopadzie i w grudniu. W zeszłym roku listopad to 660 wypadków, 82 ofiary śmiertelne, 597 osób rannych, troszeczkę mniejsze te dane w grudniu, ale dalej bardzo wysokie, 598 wypadków, 71 ofiar, 546 osób rannych.
Około 40% wszystkich ofiar wypadków w Polsce to niechronieni uczestnicy ruchu. Najwięcej tych zdarzeń odnotowywanych jest w listopadzie i w grudniu. Tym bardziej zachęcamy do tego, aby pamiętać o elementach odblaskowych. Robi się bardzo wcześnie ciemno, rano także ta ciemność, rano też jest ciemno przez długi czas. Pamiętajmy o tych niewielkich elementach, które mogą cenne zbiory dla naszej kultury, podkreśla biskup Michał Janocha, przewodniczący Rady do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. Ta wypowiedź została udzielona przy okazji konferencji naukowej na temat zbiorów bibliotecznych w instytucjach kościelnych. Gdybyśmy ze zbiorów bibliotecznych usunęli to, co wiązało się z Kościołem i było inspirowane wiarą, to okazałoby się, że z dawnych wieków zostanie nam niewiele, a i współczesne zbiory bardzo się uszczuplą, zauważył biskup Michał Janocha, podkreślając wkład ludzi wiary oraz instytucji kościelnych w polską kulturę, w tym piśmiennictwo.
Największa biblioteka w kraju, w której jesteśmy, ma swoje korzenie sięgające pierwszej biblioteki w Polsce, jednej z pierwszych w Europie, założonej przez biskupów Andrzeja i Józefa Załuskich, bardzo nowoczesnej placówki bibliotecznej. To są 30 lata XVIII wieku. Gdybyśmy ze zbiorów bibliotecznych usunęli to, co wiązało się z Kościołem i było inspirowane wiarą, to się okaże, że z dawnych wieków zostanie nam niewiele, a i współczesne zbiory bardzo się uszczuplą. Przecież przez wieki główny nurt kultury, również piśmiennictwa, płynął przez nawę Kościoła, stąd nasze biblioteki kościelne i te wielkie, diecezjalne, katedralne, kapitulne i te zupełnie małe są posiadaczami zupełnie bezcennych zbiorów dla naszej kultury.
Również dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, podkreślał, że wkład instytucji kościelnych w historię bibliotekarstwa jest ogromny. Przypomniał m.in., że korzenie Biblioteki Narodowej sięgają pierwszej biblioteki publicznej w Polsce i jednej z pierwszych w Europie, którą założyli biskupi Andrzej i Józef Załuscy.
Początki państwa polskiego, czy w ogóle początki cywilizacji łacińskiej, europejskiej są związane z Kościołem, są związane nie tylko z wyznawcami, ale także z klasztorami, kapitułami, miejscami, które dawały bezpieczne schronienie osobom, które zajmowały się nauką, co było szczególnie ważne przed powstaniem uniwersytetów, ale także dawały trwałe schronienie bibliotekom. I mimo różnych strat, kasat zakonów w XVIII i XIX wieku, w Polsce szczególnie po powstaniu styczniowym, kiedy likwidowano rzeczywiście całe klasztory, oraz po stratach II wojny światowej, instytucje kościelne nadal mają wspaniałe zbiory. Pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej straciliśmy 70% zasobów naszych bibliotek, archiwów, nie tylko państwowych, ale także kościelnych. Szczególnie skomplikowana historia Polski powoduje, że instytucje kościelne, zwłaszcza w czasie zaborów, ale także w czasie II wojny światowej czy PRL-u, odgrywały miejsca dostępu do wolności, do również tekstów, które były związane z naszym rozwojem bez przymusu czy zaborców, czy państwa PRL-owskiego. Dzisiaj oczywiście jest inna sytuacja, a biblioteki nadal pełnią swoją rolę i wobec seminarzystów, i wobec wspólnot zakonnych różnego typu, ale także wobec świeckich, bo są miejscami we wspólnocie lokalnej. Przenikają, nie tylko rekrutują swoich członków, kolejne pokolenia duchownych czy sióstr zakonnych, ale także wpływają na miejscowe środowisko. I chcemy to pokazać. Biblioteki są miejscem trochę zamkniętym. Chcemy je otworzyć po to, żeby każdy z nas docenił skarb, który tam jest.
Konferencja naukowa odbywała się bezcenne zbiory dla naszej kultury, podkreśla biskup Michał Janocha, przewodniczący Rady do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. Ta wypowiedź została udzielona przy okazji konferencji naukowej temat zbiorów bibliotecznych w instytucjach kościelnych. Gdybyśmy ze zbiorów bibliotecznych usunęli to, co wiązało się z Kościołem i było inspirowane wiarą, to okazałoby się, że z dawnych wieków zostanie nam niewiele, a i współczesne zbiory bardzo się uszczuplą, zauważył biskup Michał Janocha, podkreślając wkład ludzi wiary oraz instytucji kościelnych w polską kulturę, w tym piśmiennictwo.
Największa biblioteka w kraju, w której jesteśmy, ma swoje korzenie sięgające pierwszej biblioteki w Polsce, jednej z pierwszych w Europie, założonej przez biskupów Andrzeja i Józefa Załuskich, bardzo nowoczesnej placówki bibliotecznej. To są 30 lata XVIII wieku. Gdybyśmy ze zbiorów bibliotecznych usunęli to, co wiązało się z Kościołem i było inspirowane wiarą, to się okaże, że z dawnych wieków zostanie nam niewiele, a i współczesne zbiory bardzo się uszczuplą. Przecież przez wieki główny nurt kultury, również piśmiennictwa, płynął przez nawę Kościoła, stąd nasze biblioteki kościelne i te wielkie diecezjalne, katedralne, kapitulne i te zupełnie małe są posiadaczami zupełnie bezcennych zbiorów dla naszej kultury.
Również dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, podkreślał, że wkład instytucji kościelnych w historię bibliotekarstwa jest ogromny. Przypomniał m.in., że korzenie Biblioteki Narodowej sięgają pierwszej biblioteki publicznej w Polsce i jednej z pierwszych w Europie, którą założyli biskupi Andrzej i Józef Załuscy.
Początki państwa polskiego, czy w ogóle początki cywilizacji łacińskiej, europejskiej są związane z Kościołem, są związane nie tylko z wyznawcami, ale także z klasztorami, kapitułami, miejscami, które dawały bezpieczne schronienie osobom, które zajmowały się nauką, co było szczególnie ważne przed powstaniem uniwersytetów, ale także dawały trwałe schronienie bibliotekom. I mimo różnych strat, kasat zakonów w XVIII i XIX wieku, w Polsce szczególnie po powstaniu styczniowym, kiedy likwidowano rzeczywiście całe klasztory, oraz po stratach II wojny światowej, instytucje kościelne nadal mają wspaniałe zbiory. Pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej straciliśmy 70% zasobów naszych bibliotek, archiwów, nie tylko państwowych, ale także kościelnych. Szczególnie skomplikowana historia Polski powoduje, że instytucje kościelne, zwłaszcza w czasie zaborów, ale także w czasie II wojny światowej czy PRL-u, odgrywały miejsca dostępu do wolności, do również tekstów, które były związane z naszym rozwojem bez przymusu czy zaborców, czy państwa PRL-owskiego. Dzisiaj oczywiście jest inna sytuacja, a biblioteki nadal pełnią swoją rolę i wobec seminarzystów, i wobec wspólnot zakonnych różnego typu, ale także wobec świeckich, bo są miejscami we wspólnocie lokalnej. Przenikają, nie tylko rekrutują swoich członków, kolejne pokolenia duchownych czy sióstr zakonnych, ale także wpływają na miejscowe środowisko. I chcemy to pokazać. Biblioteki są miejscem trochę zamkniętym. Chcemy je otworzyć po to, żeby każdy z nas docenił skarb, który tam jest.
Konferencja naukowa odbywała się w ubiegłym tygodniu w Warszawie.
Guys. oczach. W świecie tyle jest miłości, ile dajesz sam, tak. Gdy potrafisz naucz kochać tych, co zapomnieli już. Tyle jest miłości, ile dał mu świat. O tak. W świecie tyle jest miłości, ile dajesz sam. O tak. Kiedy wsparcia oczekujesz, zacznij dawać, by móc brać. Tyle jest miłości, ile ma miłości w świecie. Tyle jest miłości, ile dasz miłości w każdym. Tyle jest miłości, ile ma miłości w świecie. Tyle jest miłości, tyle jest.
Ruch Światło Życiem będzie już obchodzi jubileusz 50-lecia. Zbliża się ta rocznica, a symboliczny jubileusz liczony jest od pierwszych rekolekcji wakacyjnych zorganizowanych na terenie diecezji lubelskiej w Klemensowie podczas wakacji w 1973 roku. Z tej okazji diakonia Ruchu Światło Życie archidiecezji lubelskiej zaprasza do wspólnego świętowania. Od 2 do 4 grudnia będzie miało miejsce to świętowanie. Już teraz na kanale YouTube można i w mediach społecznościowych zamieszczać nagrania osób, które stoją u początku ruchu w diecezji, a uroczyste rozpoczęcie tego świętowania będzie mieć miejsce w tegoroczne święto patronalne rozciągnięte na cały weekend, bo właśnie od 2 do 4 grudnia. I tak w piątek 18 godzina zawiązanie wspólnoty, rozpoczęcie obchodów 50-lecia ruchu Światło Życie, o 19 wieczór wspomnień oraz otwarcie wystawy jubileuszowej, później nieszpory, a o 21 apel jasnogórski. W sobotę już od godziny 10.30 pierwsze spotkania, o 12.00 msza święta, przejazd do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i także popołudnie wdzięczności na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szczegóły tego spotkania dostępne są na stronach archidiecezji lubelskiej. Myślę, że warto się tym tematem zainteresować. Warto też dzisiejszym wydarzeniem się zainteresować u ojców dominikanów, co jest fikcją, a co prawdą w narracji biblijnej i jak to badać. Taki będzie tytuł konferencji, która wpisuje się w cykl wykładów Konferencje na Złotej. Auli klasztoru przy Bazylice takie spotkania się odbywają dziś. Wykład wygłosi profesor Łukasz Niesiołowski-Spano z Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Historii. Początek tego wykładu o godzinie 17, tak jak powiedziałam, w auli klasztoru ojców dominikanów w Lublinie. Busola. Czas Adwentu to oczywiście czas rekolekcji. Już teraz jest zaproszenie dla wszystkich tych, którzy w służbie zdrowia pracują. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza na rekolekcje adwentowe 4-6 grudnia, niedziela, wtorek w kościele rektoralnym przy ulicy Staszica w Lublinie. Rozważania rekolekcyjne poprowadzi ksiądz Piotr Eskwira, archidiecezjalny duszpasterz kobiet, kanclerz Sądu Metropolitalnego w Lublinie. 4 grudnia msza święta o godzinie 11.30, 5 i 6 o godzinie 18.00. Trwa peregrynacja relikwii błogosławionego Carlo Acutis, który postanowił wykorzystać do ewangelizacji swoich rówieśników internet. Codziennie spotkał się z Panem w Eucharystii, często powtarzał: Eucharystia jest moją drogą do nieba. Zachorował na białaczkę i zmarł w wieku 15 lat. Pokazał, że świętość jest dla każdego. I jeszcze w tym tygodniu trwa peregrynacja relikwii. Dziś w Chełmie, w parafii pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela, a także w sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Jutro w Krasnym Stawie, w parafii Świętej Trójcy, natomiast we wtorek w Lublinie w siedzibie Caritas Lubelskiej. Także we wtorek relikwie będą w parafii Świętego Antoniego w Lublinie, 30 w parafii Świętego Józefa, a na zakończenie od 2 do 4 grudnia w Ruch Światło Życie, także przy relikwie modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z jednej strony pomagamy Ukrainie modlitwą w intencji tego Kościoła, gdyż potrzebny jest im mocny duch, żeby przetrwali ten trudny czas, a z drugiej strony pomagamy także materialnie, co przypomniał biskup Krzysztof Chudzio, przewodniczący zespołu pomocy Kościołowi na Wschodzie, mówiąc właśnie o przygotowaniach do tego wydarzenia. Zaznaczył biskup, że Kościół w Polsce czuje się szczególnie odpowiedzialny za Kościół na Wschodzie. Znaczna większość katolików żyjących na Wschodzie miała polskie pochodzenie. Początki wiążą się z naszym krajem, zaznaczył, i dodał, że kiedy mówimy o Kościele na Wschodzie, mamy na myśli w tym przypadku Kościół w byłym Związku Radzieckim. Ale myślę, że wszyscy doświadczamy w jakiś sposób tego, że ta pomoc Ukraińcom jest potrzebna, ale też sami przecież pomagamy od lutego, kiedy rozpoczął się ten konflikt. Tych akcji pomocowych jest bardzo dużo. Ksiądz Wojciech Stasiewicz, kapłan, który pochodzi z naszej diecezji, a który mieszka, posługuje w Charkowie, nieraz gościł także na naszej antenie i także w Busoli mieliśmy okazję posłuchać jego wypowiedzi, kiedy ten konflikt jeszcze na początku właśnie roku się rozpoczynał. Ksiądz Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas Spes Charków, wyraził wdzięczność za pomoc okazywaną ludności ukraińskiej. Posłuchajmy, co ksiądz Wojtek, jakie słowa kieruje ksiądz Wojtek do nas.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu, które też informuje w taki konkretny też i sposób o tych działaniach pomocy Kościołowi na Wschodzie. Ja mogę tylko wyrazić w słowach też to, co każdy ksiądz na Ukrainie czuje i każda diecezja. Jesteśmy naprawdę ogromnie wdzięczni za to wszystko. To jest takim fenomenem, to co Kościół w Polsce, jak również i w Europie, bo chociażby ksiądz Luka, który też przedstawia też i Kościół z Włoch, że w tak długim czasie po prostu jesteśmy razem i ta solidarność na pewno jest czymś, co uskrzydla też każdego z nas tutaj pracujących też i na Ukrainie. Byłem bardzo zbudowany właśnie też ostatnim spotkaniem z księdzem Leszkiem Kryżą i z księdzem Luką Bowią, kiedy właśnie tutaj przyjechali do nas do Charkowa, żeby zobaczyć też te działania, które my to tak naprawdę tylko przekazujemy tą pomoc, prawda? Najtrudniejsze zadanie jest w Polsce, jak to zorganizować, jak uwrażliwiać, prawda, żeby tą pomoc naprawdę organizować. My każdego tygodnia przekazujemy bezpośrednio tą pomoc od 8 do 12 tysięcy osobom, zarówno w Charkowie, jak również teraz coraz więcej rosną potrzeby też i w obwodzie charkowskim. Idzie zima, to jest na pewno już to, co ja widzę też, to jest najtrudniejszy czas dla każdego z nas, bowiem te przerwy w dostawie, w dopływie też i energii, światła, czy gazu, czy wody, to jest bardzo trudne. Właśnie 2 dni też byliśmy w Charkowie bez światła, dosłownie godzinę temu podłączyli nam światło, więc na pewno jest to bardzo trudne wtedy funkcjonowanie. Ale też cieszymy się, że cały czas możemy liczyć też na tą pomoc. Ja tylko podam przykład, że właśnie to, co otrzymaliśmy właśnie przed blisko 3 tygodniami właśnie od Polski przez pośrednictwo księdza Leszka Kryże, zostało zakupionych 20 ton brykietu, jak również kupiliśmy piecyki elektryczne i piecyki na drzewo, które już przekazaliśmy najbardziej potrzebującym osobom zamieszkującym piwnice. Niestety wiele osób wróciło też do piwnic, bo jeszcze w lecie możliwe było funkcjonowanie też i w domach przy wybitych jakichś szybach deskami, może często też zakrytymi, ale no temperatura jest minusowa, więc ludzie wracają niestety do piwnic, głównie dzieci wracają, bo tam jest bezpiecznie, tam jest też i ciepło według ludzi, więc wspieramy też i te osoby. Aktualnie też przygotowujemy też paczki świąteczne, paczki też dla dzieci na Świętego Mikołaja, przygotujemy około 1000 paczek, żeby choć w taki symboliczny też gest przekazać też tą pamięć i troskę właśnie o tych najmłodszych, bo też to, co ksiądz Luka właśnie powiedział, naszym też priorytetem jest, to są też i dzieci, prawda? Dzieci, które no niestety są największymi też ofiarami tej napaści, tej wojny, która się dzieje. Dzieci, po dzieciach najbardziej też widać ten stres, zmęczenie, jak również też i agresję, bo to wszystko, no niestety, funkcjonowanie jest dalej też i w online, szkoły, więc tak naprawdę ich świat to sprowadza się do piwnicy i jeżeli jest internet, światło, to też do takiego świata wirtualnego, więc mówimy o 9 miesiącach naprawdę bardzo, bardzo trudnego też i czasu, no i niestety patrząc też na te wydarzenia, na pewno ta zima będzie chyba jednym z najtrudniejszych też elementów właśnie tej wojny, ale też właśnie wyrażam ogromne podziękowanie i wdzięczność dla całego Kościoła katolickiego właśnie w Polsce, też za te inicjatywy, które ksiądz Leszek nieustannie też i robi, także przekazujemy właśnie tutaj wdzięczność ze strony całego Kościoła katolickiego w Ukrainie. Cieszymy się też, że ta niedziela adwentowa modlitwa, jak również te gesty miłosierdzia materialnego, że też będą przekazywane jako pomoc też tutaj dla Ukrainy. Dziękujemy bardzo za tą solidarność, za tą pomoc i cieszymy się, że jakoś możemy doświadczać tego wsparcia nieustannie.
O pomocy Kościołowi na wschodzie mówić będziemy w przyszłym tygodniu, bo tak jak powiedziałam, w przyszłym tygodniu, 4 grudnia, obchodzić będziemy 23 dzień modlitwy i pomocy. Przypominamy słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak i od razu mamy także komentarz do tych słów.
Witajcie w pierwszą niedzielę Adwentu. Dzisiaj czytamy Ewangelię ze świętego Mateusza. O tym, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Z przybyciem Syna Człowieczego będzie podobnie, jak było za dni Noego. W tamtych dniach, przed potopem, jedli, pili oraz żenili się i były wydawane za mąż, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, kiedy przyszedł potop i wszystko pochłonął. Tak również będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Wówczas dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan. Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby wam się mu włamać się do swego domu. Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Pierwsza niedziela Adwentu nam bardzo mocno uświadamia, przypomina o tym, że Adwent ma ten podwójny wymiar oczekiwania na ostateczne przyjście Jezusa na końcu czasów i ten drugi wymiar to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, kiedy Jezus przychodzi i staje się człowiekiem zamieszkającym między nami. I dzisiejsze wezwanie, czuwajcie, jakoś bardzo ważne, żeby tego Adwentu nie przespać. Czuwajcie, czyli uświadommy sobie znowu prawdę, że my nie gonimy po to, żeby gonić, tylko chcemy żyć po to, by każdą chwilę, każdy moment swojego życia przeżywać. Zobaczcie, my tego już nie mamy. Dlatego czuwanie to jest na nowo przypomnienie sobie, co jest dla mnie najważniejsze. Jakie mam wartości, jakie mam cele. Zobaczcie, kiedy gonimy, kiedy nie reflektujemy swojego życia, tak łatwo nam popełnić takie błędy, takie grzechy, takie różne sytuacje, które usprawiedliwimy później życiem i wieloma innymi sytuacjami, bo tak ciężko, że później trudno nam wrócić. Czuwajcie, czyli odkrywajcie niesamowitą prawdę. Prawdę o tym, że jutro nie jest nikomu zagwarantowane. A ile rzeczy odkładamy na kiedyś. Kiedyś pójdę do kościoła, kiedyś pogodzę się z kimś, kiedyś podam komuś dłoń, kiedyś. Kiedyś to jest największe kłamstwo szatana, które nam daje po to, by nas odciągnąć, by tego, co jest dziś, nie przeżywać, by zmarnować życie, a nie je na nowo ciągle rozwijać. Jutro nie jest zagwarantowane nikomu. To nie jest popłoch, to nie jest panika, tylko to jest maksymalne wykorzystywanie dziś na to, żeby uśmiechnąć się, żeby podać dłoń, żeby powiedzieć kocham, żeby powiedzieć jak dobrze, że jesteś. Nie odkładać na później, że wezmę dzieci na spacer, że z nim się pomodlę. Nie robić tego, że kiedyś będzie mi lepiej, jak już zrobię coś tam, na przykład zdam studia, będę miał lepszą pracę, dopiero wtedy będę żył. Nie. Czuwajcie do odkrywania, że dziś jest najlepszym dniem, jaki Bóg nam daje.